Marek Rudziński, Eurosport. Witaj serdecznie, Marku, na naszej antenie.
Dzień dobry, witam bardzo ciepło.
Kto podciął skrzydła fińskim skoczkom?
No sami sobie podcięli. Taka jest chyba brutalna prawda, że lata sukcesów, wymieniłeś nazwisko Nykänena, jeszcze mieli wielu innych znakomitych skoczków, którzy osiągali wielkie sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Świata, w Pucharach Świata. Byli dominującą nacją w skokach narciarskich przez długie lata. No i te sukcesy trochę oślepiły ludzi związanych ze skokami narciarskimi. Upajano się sukcesami, cieszono się z tych medali, pucharów i wszelkich zdobyczy fińskich skoczków. Zapomniano o tym, że trzeba cały czas pracować, żeby byli następcy. I w pewnym momencie zrobiła się ogromna dziura, ogromna luka po tym, gdy gdzieś tak na początku XXI wieku ci wielcy skoczkowie już przestawali skakać, przestawali osiągać wielkie sukcesy, a zaczęło brakować następców. Były problemy różne w ogóle w fińskim narciarstwie klasycznym, bo to nie chodzi tylko o skoki. Ja pamiętam rok 2001, Mistrzostwa Świata w Lahti, pierwsze sukcesy Adama Małysza, wtedy jeszcze fińscy skoczkowie byli znakomici, ale tam wybuchła wtedy afera z biegaczkami i biegaczami fińskimi, którzy też przez lata stanowili wielką potęgę w narciarstwie biegowym. Okazało się wtedy podczas tych Mistrzostw Świata w Lahti, że tam zdyskwalifikowano właściwie całe kadry biegaczek i biegaczy fińskich. Pamiętam taki dzień, największa gazeta fińska stronę tytułową wypuściła jako czarną planszę, na której było tylko napisane chyba hańba, czy kompromitacja, czy wstyd, czy coś takiego, bo dla nich to było wielkie przeżycie. W skokach nie było dopingu, był alkohol, o którym mówiłeś, ale to troszkę wcześniejsze czasy. Później była jeszcze grupa utalentowanych zawodników, którzy mogli osiągać wielkie sukcesy, ale z kolei kontuzje ich dopadały. Haponen, Larinto, kilku innych zawodników, którzy no, mieli tak poważne kontuzje, że nie byli w stanie osiągać wielkich sukcesów, a mogli je osiągać, bo dawali parę przykładów na to. No i w pewnym momencie się zrobiło tak, że jak nie było sukcesów tych największych, bo skończył Janne Ahonen, Matti Nykänen, ci, którzy mogliby jak Haponen czy Ville Larinto coś osiągać, wyeliminowani przez kontuzję, okazało się, że nie ma sukcesów.
Ale jeszcze, Marek, przepraszam, ale byli jeszcze tam bracia Hautamäki, pamiętasz przecież?
No tak, ale to były jeszcze te czasy Ahonena, braci Hautamäkich, Risto Jussilainena i paru innych, ale później się właśnie zaczął ten czas gdzieś tak w około 2010 roku, kiedy nagle w ogóle prawie nikogo nie było, a już potem 12, 13, 14 i tak dalej, to specjaliści od kombinacji norweskiej byli właściwie najlepszymi skoczkami narciarskimi. Zresztą Anssi Koivuranta jest ostatnim fińskim skoczkiem, który wygrał zawody Pucharu Świata przed 8 laty, a to był zdobywca Pucharu Świata w kombinacji norweskiej, który później ze względów zdrowotnych nie mógł już biegać na nartach, więc się skoncentrował tylko na skakaniu. No ale oni przestali osiągać sukcesy, nie było następców, odwróciła się od skoczków narciarskich, odwróciły się media, odwrócili się sponsorzy, no i ci ludzie, którzy przez lata decydowali o tym, jak wyglądały skoki narciarskie, przegapili ten czas, że trzeba się zająć młodzieżą, że trzeba w tę młodzież też pompować pieniądze, że trzeba pomagać małym klubom i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie się zrobiła dziura, która no z każdym dniem, tygodniem, miesiącem się powiększała, bo nie było pieniędzy, nie było zainteresowania, nie było wsparcia, nie było chętnych. No i takie były powody tego, że Finowie no, teraz mają zawody u siebie i wystawiają paru skoczków w grupie narodowej. Większość z nich albo wszyscy nie przechodzą przez kwalifikacje, albo do 30 nie awansują. Okazuje się, że zawodnik z Turcji ma lepsze wyniki niż Fin. No więc to są sytuacje bardzo, bardzo dla nich trudne, bolesne. Teraz kilku się chłopaków pojawiło, no ale do tego, żeby oni osiągnęli jakieś sukcesy, to jeszcze daleka droga i wiele pracy.
No tak, ale jak to ciężko było sobie w ogóle wyobrazić skoki bez Finlandii, a jednak tak się stało, tak jak dzisiaj też poza anteną rozmawialiśmy, tak stwierdziłem, że to tak jakby nagle w piłce nożnej nagle przestali się liczyć Brazylijczycy, bo tak mi się trochę to gdzieś wydaje, że jest jakaś tam analogia, te fińskie skoki zawsze były potęgą, więc jeśli teraz myślisz, że coś może się ruszyć, to kogo my mamy obserwować i jak się ma ruszyć, to pewnie też systemowo. Oni muszą po prostu pracować pewnie nad szkoleniem grup, a nie tylko na przykład nad jednym skoczkiem. Jak to wygląda?
No tak, oczywiście, bo to jest bardzo ze sobą powiązane. No mamy przykłady z Polski, że musi być jakiś system łowienia talentów, zachęcania dzieciaków do tego, żeby startowały. Ten program w Polsce od lat istniejący Szukamy Następców Mistrza, wsparty przez poważną, potężną firmę produkującą czy sprzedającą olej napędowy i benzynę. To jest jakby taka podstawowa pierwsza selekcja. Później praca z młodzieżą w małych klubach. No na to potrzeba pieniędzy, potrzeba ludzi, którzy się tym zajmują. Musi to być jakoś dofinansowywane przez państwo, no bo trudno znaleźć wielkich sponsorów do tego, żeby dawali pieniądze na małe kluby. No ale bez tej pracy takiej od podstaw organicznej nie da się niczego zrobić, no bo trzeba te dzieciaki skądś wyłabiać, zachęcać do tego, a to jest jeszcze taki problem, że nie wiem, w Polsce był Adam Małysz, byli młodzi ludzie, którzy chcieli być Małyszami. Pojawił się Stoch, pojawili się młodzi ludzie, którzy chcieli być Stochami. Dochodzi Kubacki, Żyła i coś inni. No jest kogo naśladować. W Finlandii od lat nie ma kogo naśladować. Obecne pokolenie nie wie, kto to był Matti Nykänen, czy nawet Janne Ahonen, prawda? Więc oni chcą mieć tych idoli teraz przed sobą. Ich naśladować.
A może problem jest taki, że Janne Ahonen przyznał się do choroby alkoholowej, na szczęście z nią walczy, terapię i żyje. Natomiast Matti Nykänen niestety przegrał z chorobą alkoholową, bo on zmarł przez alkohol, tak naprawdę, przez używki, przez tryb życia. Więc on może no, nie być wzorem dla pokolenia młodych w Finlandii. Może gdzieś tam leży problem, że ktoś nie przypilnował. Ta postać Mattiego Nykänena jest tragiczna. Nie wiem, jakie masz wspomnienia o nim, ale aż to naprawdę żal gdzieś się czyta o nim, że ktoś mu nie pomógł w odpowiednim momencie.
No tak, ale Matti Nykänen całą swoją karierę sportową przeszedł w miarę normalnie, no bo osiągał wielkie sukcesy nieprawdopodobne i wtedy jeszcze prawdopodobnie albo nie pił, albo alkohol mu tak bardzo nie przeszkadzał w tym. Alkohol później mu zaczął przeszkadzać już w życiu po zakończeniu kariery sportowej bardzo i jego tryb życia i tak dalej, i tak dalej.
No próbował śpiewać, prawda, jakimś artystą.
No tak, ale to już jest jakby, wiesz, no kwestia życia człowieka dorosłego, który już sam odpowiada za swoje czyny. Młodemu sportowcowi ktoś może coś pomagać, jeżeli ma jakiś problem, gdzieś się zająć jego opieką. No, na dorosłym facetem 40-letnim, no trudno, żeby ktoś go otaczał jakąś specjalną opieką. No to już są jego życiowe wybory, prawda? Tak jak każdego innego człowieka. Bez względu na to, czy jest gwiazdą sportu, filmu, rocka, czy czegokolwiek innego. Wiele przykładów mamy na świecie ludzi, którzy wcześniej odeszli z tego świata przez to, że tak, a nie inaczej się prowadzili. Może więcej z innych dziedzin życia niż ze sportu, no ale w sporcie też jest spora grupa ludzi, którzy alkoholem, narkotykami sobie mocno zniszczyli życie.
Ale Ahonen potrafił się przyznać, że on skakał na, nie wiem jak to nazwać, jeszcze pod wpływem, czy tuż po spożyciu. I gdzieś tam no tak, ten taki lot, nie... który pamiętasz, gdzie on tam rekord pobił, to on tak później to mówił i to było publiczne.
No tak, no ale wiesz, no to paru sportowców w życiu robiło różne rzeczy i czasami na kacu czy na polampce czegoś tam osiągało sukcesy. To nie jest jakby, no nie wiem, taka sprawa, przypuszczam, że to dzisiaj nie dotyczy młodych ludzi, no bo chyba jednak to jest jakiś problem, który był być może, ale nie sądzę, żeby on był dzisiaj problemem dla młodych sportowców w Finlandii, tak sądzę.
No, że bardziej społeczny, nie? Tak ogólny.
Bardziej społeczny, ale mój przyjaciel, syn słynnego trenera Hanu Lepisto, który pracował z polskimi skoczkami, a potem z Adamem Małyszem, Kale przez wiele lat pracował w Eurosporcie, mówił, że Finowie to mają najgorzej na świecie, bo latem mają cały czas widno, zimą mają cały czas ciemno, a w dodatku przez dwa dni muszą wypić tyle alkoholu, ile inni na świecie piją przez tydzień. No więc jakiś tam być może w ramach żartu coś w tym było. Ale nie sądzę, żeby to był kłopot, może jest to problem społeczny, ale kłopot, nie wiem, z fińskimi skokami narciarskimi. To chyba chodzi o paroletnie czy parunastoletnie dzieciaki, które zaczną się chcieć zajmować skokami. Chodzi o ludzi, którzy będą z nimi pracować, którzy będą ich szkolić. Chodzi o to, żeby były stworzone warunki finansowe, bo obiekty mają, bo mają dużo wspaniałych skoczni, bo mają piękne zimy, więc z tym nie ma problemu. Natomiast jest kwestia tego, żeby był nabór i żeby była praca z tą młodzieżą. Systematyczna praca z dzieciakami kilkunastoletnimi, kadetami, juniorami, młodszymi juniorami, żeby potem ich przeprowadzić do wieku seniorskiego. No nie jest to łatwa sprawa, bo wszędzie są potrzebne pieniądze i wszędzie są potrzebni ludzie, którzy będą zainteresowani, żeby to robić. No trudno już liczyć na wolontariat, bo to się trochę skończyło. Trzeba ludziom płacić za to, żeby wykonywali taką pracę. Oczywiście oni muszą być zaangażowani, muszą chcieć, ale muszą być też nagradzani. No i musi być sposób pozyskiwania młodych ludzi, zachęcania ich do tego, żeby oni chcieli zostać sportowcami. W dzisiejszych czasach nie jest to proste, dlatego że młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, że sport nie daje gwarancji sukcesu. Zajęcie się sportem nie daje gwarancji sukcesu, bo wystarczy kontuzja, bo wystarczy, nie wiem, zły trener, bo wystarczą lepsi zawodnicy gdzieś tam indziej, w innych klubach czy w innych reprezentacjach i możesz nigdy, nawet bardzo uczciwie podchodząc do tego, co chcesz robić, możesz nigdy nie osiągnąć sukcesu, więc coraz trudniej zachęcić młodzież do tego, żeby do sportu się garnęła i to jest jakiś problem, z którym borykają się Finowie, bo coraz mniej jest młodzieży chętny do uprawiania tego trudnego sportu.
No tak, ale tak patrząc, powiedzmy sobie, z perspektywy gdzieś tam środka Europy, to powiemy Brazylia, to pomyślimy sobie, dobrze, chłopaki grają w piłkę i kopią tą piłkę, gdzie się da, powiemy Finlandia, to albo biegają na nartach, albo na nich skaczą. No ale się okazuje, że co innego jest robić to sobie gdzieś tam dla siebie po pracy, a co innego już profesjonalnie, prawda, i na Igrzyskach Olimpijskich i tak dalej. To
w Finlandii jest, Grzesiu, jeszcze w tej chwili taka historia, że młodzi ludzie chcą być snowboardzistami. Chcą być narciarzami, bo skoki narciarskie po pierwsze są trudne do opanowania, po drugie są dosyć ryzykowne. No jak każdy sport, gdzie tam trzeba z góry zjeżdżać, też trochę ryzykownie, ale mają w kraju tym wielu znakomitych snowboardzistów i ci snowboardziści są dzisiaj takimi Nykenenami, Ahonenami dla młodych Finów i oni chcą też osiągać sukcesy, bo ci snowboardziści osiągają sukcesy.
I większą kasę pewnie zarabiają.
No pewnie tak, no więc to są takie naczynia połączone ze sobą, które powodują, że gdzieś się coś dzieje dobrze albo się dzieje źle. No i w skokach kiedyś się działo dobrze, teraz się dzieje źle. Może trzeba na to sporo czasu, żeby znowu zaczęło się dziać trochę lepiej. Jakieś tam światełko tunelu, no bo kilku tych młodych, bo oni mieli taki czas, kilka sezonów, pamiętasz doskonale, państwo zapewne także, kiedy w ogóle nie wystawiali zawodników do zawodów Pucharu Świata.
Właśnie, to teraz na koniec naszego spotkania tylko chciałem cię spytać, to na kogo my mamy nasłuchiwać, kogo mamy obserwować z Finów już no, w tych ważnych zawodach Pucharu Świata?
Wiesz, to trudno tutaj wymieniać nazwiska, bo oni w zasadzie mają tych kilku chłopaków, którzy się tam pojawiają, Antti Aalto i kilku jeszcze od paru sezonów gdzieś tam. Pojawili się teraz w Kusamo paru młodych, ale to już zupełnie nieznani, startujący gdzieś tam w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Na razie to nie ma co się nastawiać na to, że pojawi się fiński skoczek, który zawojuje świat, bo to jest kwestia tego typu, czy jeden lub dwóch Finów będą w ogóle punktować. Czyli znajdą się w 30, przejdą kwalifikacje i przejdą pierwszą serię, żeby być w 30. Więc tutaj mówienie o wymienianie nazwisk nie ma większego sensu, bo nie ma żadnego, o którym moglibyśmy powiedzieć, że jest to zawodnik z potencjałem na to, żeby, nie wiem, w ciągu sezonu dwóch być w ścisłej czołówce światowej. To jest zdecydowanie za wcześnie, żeby tak mówić.
Marek, to żeby Finom w ich dzisiejszym dniu, ich dzisiejszego święta nie było tak smutno, no to zakończmy tym, że są najlepsi w hokeja, prawda? Bo są są i mistrzami olimpijskimi i mistrzami świata, Suomi.
No właśnie, do hokeja no się garną, mimo że hokej też wymaga nakładów finansowych znacznie, zdaje się, większych niż skoki narciarskie, no ale tam mają od lat przeogromną tradycję i ta tradycja cały czas jest przemieniana na sukcesy dzisiejsze, ponieważ mają te sukcesy.
Tak, tak. I ta przeurocza fińska pani premier, prawda, tam na tych trybunach z tymi fińskimi hokeistami, oczywiście.
No kochają hokej, mają w nim sukcesy, kochają bandy, też mają w nim sukcesy, lubią ten sport, no i
dobrze
trzeba
jeżdżą.
Im tylko życzyć wszystkiego najlepszego dalej w hokeju i we wszystkich innych sportach, a w skokach narciarskich może niedługo odbudują potęgę, ale to jeszcze trzeba parę lat poczekać.
Dziękuję serdecznie, Marek, za to spotkanie. Marek Rudziński.
Pozdrowienia dla Finlandii w dniu jej święta.
Pozdrowienia dla Finlandii. Marek Rudziński, Eurosport, był naszym gościem, a więc my też pozdrawiamy fiński sport. Trzymajcie się dobrze, grajcie jak najlepiej, skaczcie jak najdalej.